Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Biskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, kontynuuje dziś omawianie dokumentu Komisji Stolicy Apostolskiej do spraw stosunków religijnych z judaizmem, zatytułowanego Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Dokument ten ukazał się niemal dokładnie 10 lat temu, 24 czerwca 1985 roku. Rozwija on i pogłębia problematykę zawartą w deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate z roku 1965.
W drugim rozdziale stosunki między Starym i Nowym Testamentem ten sam dokument Stolicy Apostolskiej potwierdza jedność biblijnego objawienia oraz planu Bożego w obydwu testamentach, z której wynika problem stosunków między Starym i Nowym Testamentem. Kościół rozwiązał ten problem przy pomocy typologii. Typologia znaczy ostateczne ukierunkowanie ku wypełnieniu się planu Bożego, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Z 1 do Koryntian 15:28. Stare przygotowuje nowe, nowe jest wypełnieniem starego. Jedno oświetla nawzajem drugie. Oba są prawdziwie Słowem Bożym. Chrystus jest dla niej kluczem do odczytania Starego Testamentu. Jednakże i typologia u niektórych Żydów budzi poczucie pewnego zakłopotania. Stary Testament, mówią, używany jest przez chrześcijan jedynie jako pretekst dla usprawiedliwienia misji Jezusa. Jezus i Kościół są nowym Izraelem, co zakłada, że stary ginie. Typologia przyjmowana jest czasami jako przekreślenie sensu istnienia Izraela i ludu żydowskiego. Z tego wszystkiego mogłyby wynikać dość przykre konsekwencje. Dalej dokument dostrzega, że Stary Testament zachowuje swoją własną wartość, że chrześcijańska lektura Starego Testamentu niekoniecznie zbiega się z lekturą żydowską. Tożsamość chrześcijańska i tożsamość żydowska muszą być zatem dokładnie rozróżniane we wspomnianej lekturze, co wszakże nie powinno przeszkadzać w roztropnym korzystaniu z tradycji i lektury żydowskiej. Wreszcie, lud Boży Starego i Nowego Testamentu zmierza ku analogicznym celom, ku przybyciu lub powrotowi Mesjasza. Zakłada to konieczność przyjęcia odpowiedzialności za przygotowanie świata na przyjście lub na powrót Mesjasza. Dla katechety oznacza to w praktyce przygotowanie katechizowanych do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, praw osoby ludzkiej, narodów, pojednania społecznego i pojednania międzynarodowego. Rozdział trzeci tych samych wskazówek z 1985 roku dotyczy żydowskich korzeni chrześcijaństwa. W trosce o poprawne rozumienie osoby Jezusa Chrystusa i jego tożsamości narodowej, dokument potwierdza, że Jezus był i zawsze pozostawał Żydem. Jest to tak zwana kwestia żydowskości Jezusa. Fakt urodzenia w rodzinie wypełniającej prawo, praktykującej tradycje, obyczaje religijne swojego narodu, to wszystko łączy się tak zwaną żydowskość Jezusa. Istota nauczania Jezusa nie może być zatem rozumiana bez brania pod uwagę jego dziedzictwa historycznego i dziedzictwa religijnego. Rozdział czwarty poświęcony został sprawie widzenia Żydów w Nowym Testamencie. Właściwie podejmuje on ten temat tylko w odniesieniu do Jezusa i do faryzeuszów. Nie jest tajemnicą, że od samego początku posługi Jezusa istniały konflikty między nim a niektórymi grupami Żydów, pośród nich również z faryzeuszami. Należy jednak unikać, mówią wskazówki, przedstawiania faryzeuszy wyłącznie w sposób negatywny, ponieważ kryje się w tym ryzyko popełnienia niedokładności i wyrządzenia niesprawiedliwości. Wszelkie nieprzychylne wzmianki należy odczytywać w kontekście ruchu religijnego, bardzo zróżnicowanego i złożonego. Zresztą i w źródłach rabinackich nie brak krytyk wysuwanych pod adresem różnych faryzeuszów. Faryzeizm może się szerzyć w każdej religii. Z kolei Jezus, podobnie jak święty Paweł, podzielał niektóre przekonania faryzeuszów. Większość narodu żydowskiego i jego władz nie uwierzyła w Jezusa, co ma nie tylko znaczenie historyczne, ale i teologiczne z Rzymian 9-11. Ten fakt doprowadził bowiem do zerwania między judaizmem a Kościołem, już nieodwołalnie rozdzielonymi i rozbieżnymi na poziomie samej wiary. Nie chodzi zatem o pomniejszenie lub o tuszowanie tego zerwania, czyniąc tak szkodzilibyśmy tożsamości jednych albo drugich, ale o zwrócenie uwagi na to, że zerwanie w najmniejszym stopniu nie przekreśla owej duchowej więzi istniejącej między religiami. W dalszej kolejności przychodzi sprawa odpowiedzialności niektórych Żydów za mękę i śmierć Pana Jezusa. Tutaj właściwie te wskazówki też nawiązują do katechizmu Soboru Trydenckiego, który uczy, że chrześcijanie, grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa w porównaniu z niektórymi Żydami, którzy w niej mieli udział. Ci ostatni istotnie nie wiedzą, co czynią, podczas gdy my wiemy i to aż za dobrze. Z tego powodu nie należy też przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga rzekomo na podstawie Pisma Świętego. Trzeba w każdym razie odejść od tradycyjnej koncepcji narodu ukaranego, zachowanego jako żywy argument apologetyki chrześcijańskiej. Naród ten pozostaje wybranym oliwką, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Nie można jednakowo traktować Żydów, którzy znali Jezusa, a w Niego nie uwierzyli, oraz Żydów współczesnych. Pierwsi znajdują się w całkowicie odmiennej sytuacji od drugich. O ile odpowiedzialność pierwszych za ich podstawę wobec Jezusa pozostaje Bożą tajemnicą, w odniesieniu do drugich obowiązuje wolność sumienia. Tak, aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu, ani nie przeszkadzano mu w działaniu zgodnie z jego sumieniem. Piąty rozdział wskazówek podnosi kwestię związków łączących liturgię żydowską z liturgią chrześcijańską. Jest rzeczą oczywistą, że wzorce i poważna część liturgii chrześcijańskiej ma swoje źródło w judaizmie. Dotyczy to najpierw tekstów liturgii słowa, modlitw eucharystycznych, modlitw brewiarzowych, potem wielkich świąt liturgicznych. Szósty rozdział rozwija to, co jest zapowiedziane w pierwszych wskazówkach. Myśląc o więzach judaizmu i chrześcijaństwa, wspomina, że historia Izraela nie kończy się w roku 70 po Chrystusie, razem ze zburzeniem świątyni. Będzie ona trwać dalej, zwłaszcza w wielkiej diasporze, która pozwoli Izraelowi nieść na cały świat często heroiczne świadectwo jego wierności jedynemu Bogu i wynosić go pochwałami przed wszystkim, co żyje, zachowując stale w centrum swoich nadziei wspomnienie o ziemi przodków. Co dotyczy zaś istnienia państwa Izrael i jego politycznych opcji, nie powinny być one widziane w perspektywie religijnej, ale w ich odniesieniu do ogólnych zasad prawa międzynarodowego. Trwanie Izraela, tam gdzie wiele starożytnych narodów znikło bez śladu, jest faktem historycznym i pewnym znakiem, który należy interpretować w ramach planu Bożego. Pamiętać się będzie też i o tym, jak negatywny był bilans stosunków między Żydami i chrześcijanami nieraz w wielu wiekach. Z drugiej strony katecheza musi też i pomagać w zrozumieniu znaczenia, jakie dla Żydów ma Shoah, czyli zagłada w latach 1939 do 1945 i jego następstwa. Formacja i katecheza miałyby zająć się też i problemem rasizmu oraz stale działającego w różnych postaciach antysemityzmu. Duchowe więzi i związki historyczne łączące Kościół i judaizm potępiają jako przeciwne samemu duchowi chrześcijańskiemu wszelkie formy antysemityzmu i dyskryminacji, do których potępienia z drugiej strony wystarcza sama godność osoby ludzkiej. Ten sam temat zostanie potem uzupełniony przez arcybiskupa Fuad. komu zależy na dobru człowieka, nie może, mówił, żywić podejrzeń, że religia jest źródłem dyskryminacji sprzyjającej nietolerancji. Przynależność religijna nie tylko pozwala człowiekowi odnaleźć sens życia, ale daje mu dostęp do wartości etycznych, które są bodźcem do najszlachetniejszych działań. Prawdziwe wartości religijne nie wynaturzają inteligencji człowieka, ani jego woli czy wrażliwości, przeciwnie. Nadają im wartość i rozwijają autentyczny wymiar człowieka. Dlatego nie można mówić, że religia jest nietolerancyjna. Nietolerancja jest raczej owocem perwersji religii na tyle, na ile jest ona używana na szkodę człowieka lub gdy jest pretekstem do popełnienia niesprawiedliwości i stosowania przemocy. Najczęściej jednak dopuszczają się jej ci sami, którzy ograniczają wolność religii, odmawiając w ten sposób ludziom najbardziej elementarnych praw, mówił arcybiskup Paul Fouad na 50. sesji Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych 14 lutego ubiegłego roku.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus. נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי כפלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא